Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. Drodzy państwo, serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia świąteczne nadesłane tutaj dla mnie, dla redakcji. Serdecznie Bóg zapłać. Alleluja, Jezus żyje. Zmartwychwstał i cieszmy się i radujmy. Jesteśmy w oktawie Wielkanocy i drodzy państwo, w tej chwili akurat minęła 21:31, ale o godzinie 21:37 połączymy się na 3 minutki z Watykanem. W związku z tym, że będziemy obchodzić 19. rocznicę odejścia do domu Ojca naszego, świętego Jana Pawła II Wielkiego. A wracając do audycji dla małżonków i rodziców, chciałem przywitać naszych gości. Są dwie panie. Pani Małgorzata Walaszczyk, psychoterapeuta, formator małżeństwa i rodzin, małżeństw i rodzin, dyrektor specjalistycznej diecezjalnej poradni rodzinnej, diecezjalny doradca życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej. Jest pani wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Instytucie Studiów nad Rodziną imienia arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach. Serdecznie panią witamy.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
I jest również z nami pani dr Bożena Bassa, teolog małżeństwa i rodziny, wykładowca w Instytucie Studiów nad Rodziną imienia arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, metod rozpoznawania płodności, wychowania zdrowotnego, promocji zdrowia prokreacyjnego oraz teologii ciała według świętego Jana Pawła II. Pracuje w poradni rodzinnej, przygotowując narzeczonych do sakramentu małżeństwa wraz z parami z problemami niepłodności. Moderator grup formacyjnych dla małżeństw. Serdecznie witam panią.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Drodzy państwo, dzisiejszy temat to budowanie jedności małżeńskiej. No, ci, którzy się kochają i są sercami blisko siebie, wiedzą o co chodzi. Ale jest wiele małżeństw, które mówią, co mi tu będziecie mówić o jakiejś jedności. Liczy się kasa, liczy się, żeby był dobry samochód, dom, rodzina musi finansowo dobrze stać, no nie możemy się rozdrabniać na jakąś gromadkę dzieci, ważne, żeby się prezentować. A jedność, no to jedność, jak już to wszystko będziemy mieli, to wtedy o tym pomyślimy. No i wtedy była właśnie, że już są składane pozwy rozwodowe, bo jak nas nic nie łączy, oprócz biegania za pieniędzmi, no to właśnie. Czy to jest celem małżeństwa, żeby tylko ganiać za tą ziemską rzeczywistością? W niej żyjemy i poruszamy się i po niej jako drodze idziemy do nieba. Ale właśnie do nieba, a nie do jakiegoś kąta, nie wiadomo jakiego. Budowanie jedności małżeńskiej. Jeżeli możemy zacząć, potem na chwilkę przerwiemy.
Nieprzypadkowo ten temat, budowanie jedności małżeńskiej, dotykamy właśnie w ten dzień odejścia świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Bo tak naprawdę w teologii małżeństwa i rodziny zaczęło się bardzo dużo od czasu tego wielkiego pontyfikatu w 78 roku. Nieprzypadkowo Jan Paweł II zaczął swoje nauczanie i posługę od kateches środowych, które dokładnie dotyczyły istoty sakramentalności małżeństwa, kobiecości, męskości, istoty związku małżeństwa. Katechezy, które zebrane mężczyzną i niewiastą stworzył ich, no, stały się też podstawą tego, co nazywamy teologią ciała. Przypomnę, że George Weigel, biograf świętego Jana Pawła II, pozwolił sobie na takie porównanie, że ta nauka ma moc niemalże bomby atomowej. Oczywiście jeszcze nie wybuchła ta wojna. Czekamy, aż nie wojna, tylko ta bomba, powiedzmy, wybuchnie, zachwyci wszystkich swoim pięknem, pokazaniem pięknej miłości, o której nauczał Jan Paweł II. I dlatego temat jedności małżeńskiej, natomiast to są słowa Jana Pawła II w odniesieniu do jego wskazań, aby patrzeć właśnie na budowanie tej jedności małżeńskiej, bo o teologii ciała powiedział Jan Paweł II tak. Ci, którzy w małżeństwie szukają swojego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania, przede wszystkim są wezwani, aby uczynić treścią swojego życia i postępowania ową teologię ciała. Nie jest oczywiście dzisiaj tematem naszym zgłębianie szczegółów tej duchowości małżeńskiej i tego nauczania, ale jak mamy pochylać się nad prawdą o małżeństwie? Też nam wskazał to Jan Paweł II, pokazując, że nie bazujemy na teoriach ludzkich. Co prawda mówi się o personalizmie jeszcze kardynała Wojtyły jako profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
21:37.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
Nauczanie świętego Jana Pawła II skupiające się w dużej części na duchowości małżeńskiej, małżeństwie i rodzinie. Dlatego też nazywany jest święty Jan Paweł II papieżem rodziny. Skupiało się nie na teoriach naukowych, na teoriach ludzkich, bo choć znany jest jako twórca personalizmu, odniesienia zarówno do osoby ludzkiej, jak i relacji małżeńskiej w aspekcie integralnym cielesności, psychiki, intelektu, emocjonalności, interakcji społecznej, jak i duchowości, to jego refleksje dotyczące małżeństwa i rodziny oparte były o to, co niezmienne, co jedyne, co trwa. Oparte było o Słowo Boże, o żywe Słowo Boże, które jest zawsze prawdą. I jest to dla nas wskazanie, aby również dla nas był to punkt odniesienia. I Jan Paweł II motywował wtedy tę potrzebę w taki sposób. Jak mamy ten Boży głos usłyszeć? Jak mamy tę prawdę usłyszeć? W cywilizacji, która jest coraz bardziej pełna zgiełku, zamieszania, biegu, słowa Jana Pawła II są następujące. Aby uchwycić Boży głos, który tak silnie rozbrzmiewa we wszechświecie, trzeba mieć oko duszy wolne od zgiełku. Dlatego skierowane są do nas słowa: zatrzymaj się, bo we mnie jest miejsce spotkania w Bogu jedynym. I później te same słowa niejako znalazły swoje odbicie w przepięknym, poetyckim tryptyku rzymskim, w którym Jan Paweł II powtarzał: Bóg jest, przenika wszystko, widział nagie i przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne. Zatrzymaj się. I mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie jest taką chwilą i możliwością refleksyjnego zatrzymania się, ale zatrzymania się właśnie w Słowie Bożym, idąc za nauczaniem. Bo nie mogę omieszkać tutaj spontanicznej mojej refleksji, żeby nie powiedzieć w tej godzinie: dziękuję Ci Boże za mojego nauczyciela i mistrza, który stworzył, bo czuję się z pokolenia Jana Pawła II i czuję dziedzictwo i ciężar tego dziedzictwa w swoim życiu i czuję się zaszczycona móc dzielić się pięknem tej nauki z innymi. I za to Ci, Boże, dziękuję. A Tobie, święty Janie Pawle II, dziękuję za Twoje piękną nauczanie o pięknej miłości i za wskazanie dróg życia. Wracając do naszego tematu, dlatego zajmujemy i pochylamy się budowaniem więzi. Zresztą dzisiaj w psychologii coraz częściej się mówi o potrzebie więzi jako czynniku chroniącym, jako czynniku, który tak naprawdę ratuje świat, ratuje ludzi, bo wszyscy doświadczamy zarówno w naszym życiu codziennym coraz bardziej pogłębiającego się zjawiska osamotnienia ludzi. Poradnie, konfesjonały, myślę, tutaj są tą przestrzenią, która najbardziej odbiera te sygnały. Mówimy już nie tylko o samotności dzieci, o samotności młodzieży. Już nie chcę w te drastyczne statystyki, prawda, wchodzić, bo o tym wiemy, ale myślę, że jakimś dramatem jest, kiedy przychodzą małżeństwa do poradni, małżeństwa, w tym również sakramentalne, bo ludzie w związkach również przychodzą i mówią o swojej głębokiej samotności i używają takiego określenia: my jesteśmy obok siebie, mamy ten sam dach nad głową, jesteśmy w tym samym domu, właściwie to spędzamy czas wspólnie, ale nie wspólnie, bo każdy sobie coś w swoim kąciku robi i nie ma tej wspólnoty, nie ma tej jedności. Oczywiście dotykamy tutaj takiego psychologicznego problemu. No tutaj chciałabym tutaj przypomnieć też słowa pani doktor Wandy Pułtawskiej, świętej pamięci, która powtarzała do znudzenia, że ciało nie ma mocy wiązania ludzi. Czyli te wszystkie fascynacje cielesne, erotyczne, a świat jest dzisiaj zerotyzowany do najwyższego stopnia, to jest pułapka dla młodych ludzi. To jest droga do nieszczęścia, do nikąd, do bólu i cierpienia. Natomiast co ma tę moc wiązania ludzi? Mam wrażenie, jako praktyk w poradni, że chyba mało o tym mówimy. Bo kiedy zadaję to pytanie, czy to studentom, czy właśnie przychodzącym do poradni, to nie potrafią na to pytanie odpowiadać. Co tak naprawdę wiąże? Co jest tą zaprawą murarską, można powiedzieć? A wszystkie badania psychologiczne podkreślają jedną rzecz, że buduje wspólnotę, jedność, bliskość psychiczna, bliskość emocjonalna. Co to jest bliskość emocjonalna, bliskość psychiczna? Gdybyśmy wyszli od prostego tłumaczenia słowa, kim jest dla mnie osoba bliska? Zapraszam, moi kochani słuchacze, pomyślcie sobie, kim jest dla was osoba bliska? To znaczy jaka osoba? Osoba, której się nie boję, osoba, której mogę wszystko powiedzieć, bo nie wykorzysta tych słów przeciwko mnie, bo nie będzie mnie oceniała, krytykowała, pouczała. Osoba, która da mi czas i zechce współbrzmieć ze mną w tym, co przeżywam i czuję, zarówno radości, jak i smutki. Ta osoba jest dla mnie, może nie zawsze świetnie mnie rozumie, ale pochyla się, współbrzmi, jest. I takie otwarcie się na siebie w tym aspekcie psychicznym, w aspekcie emocjonalnym jest spoiwem związku. A czy my w małżeństwach rozmawiamy o tym, co nas boli, o czym czujemy, czego pragniemy, o zawodach, o przeżyciach, o radościach? Mam wrażenie, że nasz język codzienny to jest język informacji. Trzeba odebrać dziecko, trzeba zawieźć, zrobić zakupy, ktoś dzwonił, są sprawy do załatwienia. Takie bieżące, informacyjne sprawy. Na głupoty, jak to mówią ludzie, nie ma czasu. Zwłaszcza mężczyźni. No, coś tam żona chce, jakieś tam potrzeby ma emocjonalne, tak, jakieś żale czy coś. No, na takie głupoty to przecież szkoda czasu. Ale i mężczyźni duszący w sobie emocje, może nie nauczeni nawet tego otwarcia i wyrażania i nazwania tego, co przeżywają, co tli się w ich sercach, jakże często potem mają psychosomatyczne choroby, jakże często mają właśnie zawały. Oczywiście byłoby może uproszczeniem zbyt daleko idącym, żeby powiedzieć, że z nagromadzonych emocji wszystko się bierze. Ale moi kochani panowie, wy też potrzebujecie bliskości, wy też potrzebujecie czułości, wy też potrzebujecie wygadania się, otwarcia, bez oceniania, wysłuchania. Powiem szczerze, że w pracy z małżeństwami bardzo często zaczynam właśnie od spojrzenia się na siebie małżonków w życzliwości. Bo jak przychodzą, są tak bardzo skupieni na sobie, na swoich urazach, bólach, żalach, wielomiesięcznych, wieloletnich, zdławionych żalach do siebie wzajemnie, że gdyby tak tylko ich nagrać, to jest morze i ocean tego cierpienia i bólu, ale zawsze jest ze wskazaniem na ty. Przez ciebie i ty, i on, i ona. Więc zawsze jest ten wskaźnik ty. Właściwie to chyba nikt nie zaczyna od siebie. prawda, żeby wskazać na siebie. Ja oczywiście rozumiem to zjawisko, bo to jest takie zwężenie w bardzo dużych stanach emocjonalnych i wysokiego podniesienia emocji. Następuje takie zjawisko zawężenia postrzegania poznawczego. Czyli to nawet są ćwiczenia specjalne, które nam pokazują, że rzeczywiście no, takie zjawisko następuje.
Przepraszam, to wszystko, co pani mówi, ktoś może odebrać, że jest oderwane od rzeczywistości, bo jeżeli poznajemy się i chcemy się poznać, no to przecież jest powiedzenie, nie będę kupował kota w worku, więc musimy się poznać fizycznie. Podejmujemy przed zawarciem związku małżeńskiego współżycie seksualne, bo przecież musimy się poznać, musimy się dobrać, ale koncentrujemy się na doznaniach własnych. Ja chcę to przeżyć, jak ja to odczuwam, czy jestem z tego zadowolony, a sfera, o której tutaj pani cały czas mówi, w ogóle leży odłogiem, to nie interesuje, bo oddziaływuje płeć przeciwna i się skupiamy wyłącznie na tym. Czas leci, miesiące, bywa i dłużej, i nie budujemy, nie przygotowujemy się do wchodzenia na tą wspólną ścieżkę małżeńską. Tylko każdy chce wyrwać jak najwięcej dla siebie. No i potem właśnie są takie skutki, o których tutaj pani nam mówi, że dwoje pod obcych ludzi pod jednym dachem. Właściwie no, każdy dwoje żyje dla siebie.
Egoistów.
Bo moje się liczy, moje musi
dokładnie
być na wierzchu.
Tak. Myślę, że w sposób, no, w psychologii rozwojowej takim wiekiem, którym przede wszystkim powinniśmy czynić wysiłek i edukacyjny, i wychowawczy w kierunku otwierania młodych ludzi na rozumienie, na współodczuwanie, bo pierwszą podstawową umiejętnością prorelacyjną, która warunkuje rozwój pozostałych umiejętności, to jest przecież empatia. Bez empatii absolutnie nie ma rozwoju pozostałych umiejętności. I teraz, jeżeli młody człowiek jest zablokowany w tym naturalnym rozwoju empatii, bo normalnie, teoretycznie powinno się to odbywać w wieku dojrzewania, ale przecież mamy teraz rodziny nadopiekuńcze. A typowa rodzina nadopiekuńcza, pierwsze co robi, w cudzysłowie, dobrego, tak, to jest blokowanie empatii. I później wchodzi taka młoda dziewczyna czy młody chłopak w małżeństwo, no i nie rozumie świata, bo się problemy nie rozwiązują, się skarpetki same nie piorą, tak, a lodówka też się nie zapełnia, problemy się nie rozwiązują, przepraszam za wyrażenie, ale się nic nie robi samo, tak jak w domu rodzinnym. Więc tak, jest to problem niewychowania właściwego młodych ludzi do odpowiedzialnego, do wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę i za wejście w istotę życia małżeńskiego, rodzinnego później. Ale tu chcę dodać, że według, tak semantycznie patrząc, według słownika języka polskiego, co oznacza słowo jedność, tak? Jedność, bo to jest takie słowo dzisiaj popularne, daj nam Boże, jedności szeroko rozumianej. Natomiast słownik precyzuje ten wyraz w sposób następujący, że jedność jest to harmonijne współżycie i jednomyślne działanie. Harmonia, współpraca, jednomyślne działanie. Od razu tu pokazuję Państwu, że jeżeli mamy społeczeństwo pozbawione albo o niskim poziomie empatii, a współpraca jest tą umiejętnością prorelacyjną, która, no, jak gdyby wykształca się nieco później, musi być ta baza empatii. No, jeszcze są wcześniejsze etapy. Jaka tu w ogóle możliwość współpracy? Tak jak pan redaktor mówi, to jest praca na siebie i dla siebie kosztem drugiego. Ale nawiążę do świętego Jana Pawła II. Przecież w Evangelium Vitae już ostrzegał nas Jan Paweł II, żebyśmy nie szli w kierunku kultury śmierci, kultury użycia. Tak? Wskazywał nam jako kierunek budowanie kultury miłości, tej oblubieńczej, no teraz używam już trochę słów na wyrost, ale oblubieńczości. A minęło tylko kilka lat i mamy kulturę śmierci. W czystej postaci, takiej zarysowanej, przed którą ostrzegał nas Jan Paweł II. I dalej, jeszcze słownik języka polskiego mówi o jedności w odniesieniu do stanu, w którym część jakiejś całości jest ze sobą zgodna. Te części są zgodne. Czyli teraz zgodne w jakim kierunku, w jakim celu? Teraz czy młodzi ludzie, choćby wchodząc w małżeństwo, a może nawet będąc latami w małżeństwie, rozmawiają albo wyznaczają sobie wspólne cele, do którego dążą, za którymi patrzą? Więc proszę zobaczyć, ile już dotknęliśmy pytań, jak gdyby pokazujących nam, jaka to jest ogromna trudność z tym budowaniem jedności.
I ponieważ na początku to ta jedność jeszcze jest, że tak powiem, w powijakach, ale jeżeli, tak jak pani mówi, mamy jakąś wartość, mamy wspólny cel, określony. Każdy ze swojej pozycji, mąż, żona, mężczyzna, kobieta, idzie w stronę tego celu, to zauważcie państwo, że zbliżamy się również do siebie. Jeżeli mamy wspólny cel, idziemy do wspólnego celu, każdy swoją drogą jeszcze nie jesteśmy może tak blisko, ale do siebie się zbliżamy. I wspólny cel, Chrystus, zbawienie, powoduje, że będziemy już blisko, policzek przy policzku. Jeden się ukłuje, a drugi podskoczy, że go zabolało. Do tego stopnia nawet.
Jak się panu redaktorowi taka definicja podoba? Oczywiście nie chcę zamykać wszystkiego w definicjach, ale że budowanie jedności jest to codzienne zadanie małżonków w spotkaniu dzięki, nie pomimo, dzięki różnorodności płci i osób mocą miłości małżeńskiej. Teraz każde słowo wymagałoby dopełnienia i komentarza. Punkt wyjścia z punktu widzenia poradni. Nie mają ludzie świadomości, że oto spotkały się dwa światy.
Różne.
Różne, absolutnie we wszystkim różne. I nie tylko różne w cielesności, w tym somatycznym wymiarze, prawda? Spotkała się kobiecość i męskość. Ale spotkały się osoby z różnych domów, gdzie ta pierwsza matryca rodziny wyjścia konotuje, rzutuje w codzienności małżeńskiej. I tu musi być to spotkanie, musi też być zrozumienie tej inności, żeby wypracować swoją, naszą małżeńską.
Jedną wspólną.
Następna kwestia jest, bardzo dużo widzę konfliktów, tu mogę jako w poradni powiedzieć, no z takiego prostego poziomu właśnie cielesności, spotkania w cielesności osób, bo małżeństwo to jest spotkanie człowieka no w tej prawdzie, że jesteśmy między niebem a ziemią.
No, na prawda? Ziemi jesteśmy, żyjemy w ciele, dusza jest w ciele.
O to chodzi, ale czym się różni powiedzmy stan sakramentalnego małżeństwa od każdego innego stanu zaślubin z Chrystusem na przykład?
Bożej obecności, Bożego błogosławieństwa, bo to jest sakrament.
Tak, ale przez ciało w małżeństwie. Kryterium jest, że
oczywiście,
obdarowujemy
że nie
siebie,
duch.
Otóż to,
obdarowujemy
przez ciało.
Siebie duchem, ale przez ciało, bo dusza jest w ciele.
Otóż to.
Póki żyjemy, to jest zamknięta w ciele.
Dokładnie tak. I teraz przykład problemów, korzenia problemów małżeńskich, bo zawsze ucząc studentów, tak troszeczkę uczę ich dystansu do pełnego zafiksowania się na tym, co zgłaszają ludzie. Bo mówią szczerze, tak jak czują, wiadomo, to jest, ma wielką wartość. Ale to my mamy znaleźć korzeń problemu. I bardzo często ten korzeń problemu nie jest tam, gdzie ludzie zgłaszają. A naszym zadaniem jest to odnaleźć. I teraz proszę zobaczyć typowy przykład korzenia problemu na bazie niezrozumienia inności w cielesności dla przykładu z czynnika wrodzonego, jakim jest temperament. To przykład z poradni. Małżeństwo 10 lat, do tej pory lepiej, gorzej, w miarę zgodne, jedna córka. Krach się rozpoczął, kiedy urodziło się drugie dziecko. Żona się rozsypała. No mąż myślał, że to jest jakaś tam depresja porodowa, prawda? Szukał gdzieś tutaj pomocy tego typu medycznej. No okazało się, że pani doktor kieruje, że jest problem, trzeba tutaj rozważyć, bo to jest problem w relacji. No i oczywiście po tam pracy tygodniowej okazuje się, że tak. Kiedy się najbardziej kłócą, obrażają, poniżają, w momencie, kiedy jeszcze nie było drugiego dziecka i mieli wychodzić rano do pracy. On już poddenerwowany, już będą korki, już nie zdążymy, więc już to napięcie, podniesiony ton głosu, więc krzyczy na żonę, czy ją troszkę obraża, czy poniża, no pogania ją, tak, mówiąc ładnie, pogania. Jaka jest reakcja żony? Jaka była reakcja w tym przypadku żony? Jak słup soli. Ona po prostu na te uwagi tak zwane, życzliwe, reagowała bólem, jakiegoś takim bólem serca, że nie była w stanie się ruszać czy mówić. A jego irytowało zwrotnie, że no jak to prosi, pogania, mówi, a żona nie reaguje. Jeszcze gorzej jest, tak? No to chyba robi mi na złość. No i teraz ta ich różnica temperamentu, zaraz to wyjaśnię, powodowała milczenie 2-3-tygodniowe.
Mojej.
No bo on zapomniał, pojechał do pracy, już tu za chwilę, no typowy, powiem krótko, choleryk, tak, coś tam tu na żonę sobie, prawda, hasełko jakieś rzucił, ale już mu to opadło i on już nie pamięta, zupełnie nie pamięta, nie było tematu. A żona, która miała temperament, a jest to biologizm, tak, czyli to jest kwestia dziedziczenia, to nie jest coś, co zmienimy w sobie. To musimy uszanować w sobie, poznać i uszanować. Więc ona uwewnętrzniała, ona przeżywała. Mówimy, że jej psychika miała taki bardzo wysoki wskaźnik, który się nazywa oddźwięk psychiczny. Więc ona to w sobie rozpamiętywała, rozmyślała, czuła się coraz bardziej urażona. Ona potrzebowała czasu do przeżycia, a u niego nie było tematu. No więc cóż ta żona burczy, nie odpowiada, jest niemiła. No jakieś humory ma. Także się mijali, bo ona nie była gotowa do rozmowy. On sobie to interpretował po swojemu. Oddalali się od siebie.
No i co wtedy?
A no to co wtedy?
Jakie lekarstwo?
Lekarstwo proste. Znaczy akurat to była, powiem, w sumie świetna praca. Przede wszystkim trzeba ludziom pokazać, co wnoszą. Pokazać szczegółowo tę inność, którą wnosicie, pokazać plusy tej inności, niebezpieczne punkty, jak, bo mają się szanować w inności, a nie przez tę inność się potykać. Znowu przypomnę słowa pani doktor Pułtawskiej, jak pani Wanda, bo to jest już sławne, mówiła, najpierw się żenią, i za mąż wychodzą, bo przyciąga ich inność. Tak? Różnice. Wszelkie różnice ich przyciągają. Bo rzeczywiście inność ma aspekt więziotwórczy. Jedno z istotnych znaczeń płci. A za parę lat co w sądzie słyszą? Że no trudno, trzeba rozwód wziąć, bo tak się różnią, tacy są inni. Prawda? Że no tu tylko rozwód pomoże. I się nie da żyć razem. a codzienności czego dotknęli? Dotknęli zderzenia się tych inności różnych, bo ja tylko wymieniłam w tej chwili z poziomu, powiedzmy, cielesnego, tak, somatycznego. No ale przecież to jest inna emocjonalność. To są inne wzorce wyniesione, ta matryca, pierwsza matryca wyniesiona z domu rodzinnego.
Ale ponieważ nawzajem tych matryc nie znamy, poza tym to już w ogóle wysokie słownictwo, ale czytałem gdzieś, na czym między innymi polega poddaństwo żony mężowi. To, że ona właśnie inaczej przeżywa, inaczej rozumie, zamyka się. Nie, ona w swoim, że tak powiem, poddaństwie miłości do męża ma znaleźć moment, zatrzymać go i powiedzieć: ja przeżywam to w taki i taki sposób. On w tej chwili robi takie wielkie oczy. Co? Niemożliwe. No bo on w ogóle te nie zna jej wnętrza. Więc żeby budować tą jedność, trzeba swoim wnętrzem dzielić się z małżonkiem.
Tak,
a nie
ale
obrażać
dotknął
się nawzajem.
Pan redaktor niezwykle istotnej rzeczy. Mianowicie wracamy do poznania. Bo czy my się poznajemy? Ja myślę, że możemy 30 lat być ze sobą w małżeństwie
i się nie
zupełnie
poznać.
Nie znać.
Mm-hmm.
Bo mało tego, że się nie znamy, bo się nie poznaliśmy, to jeszcze działa mechanizm projekcji. Projektujemy na drugą osobę swoje wyobrażenie o tej osobie. Czyli to w ogóle jest jeden wielki fałsz, a nie prawda. Ale chcę dodać, że to zadanie codziennej naszego poznawania się, odkrywania inności, uszanowania się wzajemnego w inności, bo szacunek jest tutaj przede wszystkim tym fundamentem i podstawą, mocą miłości małżeńskiej. Czyli nie dalibyśmy rady takiego uszanowania się wzajemnego, pochylenia się nad sobą, poznawania, gdyby ta niezwykła dynamika miłości, do której jesteśmy zapraszani, a jest to przestrzeń dynamiczna. Czyli nawet jeżeli te śluby są, nawet w zakochaniu, różowych okularach, gdzie tam poznania prawie żadnego, już nie mówię o cielesności, która już im totalnie wszystko zakrywa, bo wtedy nie ma żadnego poznania poza, nie wiem, dawaniem sobie chwilowych przyjemności, tak? Ale nie ma poznania. Ja czasem młodym ludziom tłumaczę tak. Jak byliśmy dziećmi, to no, dzieci tak trochę sobie rozrabiają. Zerkaliśmy na słońce. Dlaczego to dzieci robiły? Bo tak po kilku minutach takiego patrzenia na słońce spuszczaliśmy oczy na ziemi i nie było widać nic. I nie widzę, prawda? Takie radosne okrzyk dziecka. Oczywiście za chwilę ten wzrok wracał, ale to chwilowe niewidzenie było spowodowane podrażnieniem, wielką energią, prawda, słoneczną, no tutaj naszego zmysłu wzroku. I teraz proszę powiedzieć, że ta siła, energia seksualna jest ogromną siłą. O tym się też mówi za mało. Siłą, którą albo my ujarzmimy, albo nas ujarzmi.
I nas zniszczy.
Jeżeli bez
nie
litości.
Dokładnie. Sobie pozwalać.
Dokładnie tak. I w takim układzie, jeżeli sobie eksperymenty zaczniemy, tak, to po pierwsze my się nigdy nie poznamy, bo ta wielka energia seksualna jakby zawłaszcza całą naszą możliwość poznania w innych aspektach, w aspekcie właśnie tej matrycy z rodziny wyjścia, odczytywania innych zachowań. Czy tak jak pan redaktor powiedział, kiedy powie żona, ja tak reaguję, ja tak czuję. O, oczywiście jeszcze jest problem, czy mąż to usłyszy. Bo w komunikacji jest problem z tym, żeby wyrazić siebie, ale powiem szczerze, dlaczego w poradni trudno jest nawet o komunikację podstawową. Dlaczego? Nawet stwarzając, powiedzmy, jakieś warunki do komunikacji, tak? Pomagając. Dlatego, że przygotować się trzeba do komunikacji poprzez uświadomienie sobie siebie, swojego kształtu, z kim jestem ja. I jak to się mówi, jak się gra w karty, to trzeba karty na stół wyłożyć. Jeżeli ja się nie ujawniam, jeżeli ja jakby nie mam tej świadomości siebie, którą wyrażę współmałżonkowi, no to nie ma przedmiotu, nie ma materii.
Tak, ale jeszcze bywa tak, że rozmowy. Żona mężowi wyłoży, jak ona myśli, a mąż mówi, aha, to znaczy, że to i to i to. Ona mówi, nie, zupełnie nie rozumiesz, pokręciłeś mnie, chodzi o co innego. No to o co? I to trzeba, że tak powiem, wracać, żeby dojść tak. do sedna, tak. o co żonie tak. chodzi, tak. a nie mówić, ja już wiem, dwa słowa powie, a już wiem, co chcesz powiedzieć. Nieprawda.
No, a iluż mamy małżeństw, które nie muszą rozmawiać, bo mąż lepiej wie, co żona ma powiedzieć.
Tak.
Albo co żona czuje, tak? No vice versa, bo może być odwrotnie. Więc no naprawdę tych zaburzeń, czy tych linii zaburzeń jest bardzo dużo, ale chcę tylko powiedzieć, że ta codzienna droga w tym otwieraniu się na siebie, wychodzeniu ze struktur własnego egoizmu dla siebie, to jest naprawdę ostatnie zdanie, to jest nie tylko trud tu i teraz, choć szczęściorodny. Bo jednak ta praca nad sobą i nad relacją daje szczęście od razu, tu i teraz. Ale w tej pięknej perspektywie, o której pan redaktor powiedział, a my, chrześcijanie, mamy perspektywę życia wiecznego. To jest droga do świętości. I to jest nasza świętość, tak? Nie jakieś fajerwerki i nie wiadomo, jakie wydawałoby nam się wydarzenia, tylko ta nasza codzienność podjęcia trudu budowania jedności, o takiej, o jakiej mówimy, z perspektywą wieczną, mocą miłości i umocnienia sakramentem małżeństwa, bo bez Bożej pomocy i sakramentu małżeństwa my, słabi ludzie, nie za bardzo byśmy się wysilili.
Dziękuję bardzo. Tyle może tytułem wstępu pani Małgorzata Walaszczyk, ale jest z nami również pani doktor Bożena Bassa. Prosimy, chociaż czas nam się już skurczył, ale też do tego tematu budowania jedności małżeńskiej, co pani by dołożyła?
Myślę, że to jest temat, w ogóle ta trudność, o której tutaj Małgosia mówiła, w budowaniu jedności małżeńskiej, to należy do jakiejś normy. To jest na jakiś właśnie ten ogromny trud codzienności. Też niekiedy ludzie mówią o niedopasowaniu. Ten temat też już troszeczkę był podjęty. I to niedopasowanie też należy do takiej normy układu między osobami. To, co nazywa się dopasowaniem, to po prostu nigdy nie zjawia się spontanicznie. To może być jedynie wynikiem podejmowanego wysiłku. I tutaj właśnie też rodziny, małżonkowie no doświadczają po prostu tych trudności, także już jak na takiej drodze życia rodzinnego, także możliwe są konflikty, napięcia, zwłaszcza gdy po prostu taka codzienność przynosi różne trudne chwile, stałe przebywanie z sobą, właśnie jakieś przyzwyczajenia, jakaś skrótowość, powszedniość, powszedni dzień, nawet radość współżycia może stać się czymś zwykłym, zwłaszcza kiedy to współżycie będzie sterowane jedynie reakcją ciała, będzie odarte z wartości potencjalnego rodzicielstwa na przykład. Przez praktyki antykoncepcyjne. Myślę, że to też
Zamknięcie na dar życia.
To też jest jeden z takich wymiarów. Natomiast ta otwartość i ład w tej sferze właśnie pożycia, życia seksualnego, to jest takim czynnikiem bardzo istotnym w budowaniu jedności i więzi małżeńskiej.
Jeśli mogę jeszcze słowo dopowiedzieć. To no tak dla siebie na pociechę i dla wszystkich moich, naszych tu słuchaczy, bo przecież to już święty Paweł mówił, nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. I my jesteśmy tacy sami. Więc no, tutaj dotykamy właśnie istoty, powiedziałabym, bez teologii ciała nie zrozumiemy całej reszty. Oczywiście tam jest głębia, ale jedną rzecz powiem. Bez właściwej postawy jako początku nie ma całej reszty pracy. A tą postawą jest ogromna pokora. Jestem tylko człowiekiem. Jestem tylko człowiekiem i to jestem człowiekiem ze świadomością o konstrukcji po grzechu pierworodnym. Tej katastrofie ontycznej, tak? Kosmologicznej można powiedzieć, bo zmieniło się wszystko. I dopiero jakby w świetle tej zmiany, której uległa osoba ludzka, zaburzenie relacji kobiety i mężczyzny, odłączenie od Boga i problem wiary, przestanie panowania nad światem stworzonym, to przecież kardynał Wojtyła użył takiego neologizmu, że nastąpiło odosobnienie, czyli naturalna niezdolność człowieka do miłości. I teraz, gdyby nie sakrament, gdyby nie wielka tajemnica i moc sakramentu małżeństwa, to my naszą zwykłą ludzką mocą nie bylibyśmy w stanie przyrzekać sobie do końca życia, trwać ze sobą do końca życia, podnosić się z tych wielokrotnych upadków codziennych i ciągle zaczynać od nowa. To wszystko się dzieje w tajemnicy i mocy sakramentu małżeństwa.
Bo zawieramy przymierze z samym Bogiem.
Tak.
Z samym Bogiem. I dlatego tak ważnym jest Boża obecność w świadomości małżonków. Jest koniec dnia, jest modlitwa małżeńska, gdzie stajemy w prawdzie. Tu nabroiliśmy, tam nabroiliśmy, przepraszamy Cię. Panie Boże, mówimy to głośno, słyszy małżonek. I też buduje się, bo w ciągu dnia nie było okazji, żeby przeprosić. Na przykład. I to, że stajemy przed Bogiem w prawdzie, no, widzisz, Panie Boże, no jesteśmy skłóceni i nie możemy z tego wyjść, nie możemy się ruszyć, no a przecież chcemy się lepiej poznawać, bardziej kochać. Panie Boże, pomóż. Jak wstajemy od tej modlitwy, już jesteśmy inni.
Tak.
Pan Bóg działa natychmiast.
Bo istotą przymierza, czyli można powiedzieć w cudzysłowie takiej umowy, tak, między, powiedzmy, w tym momencie osobą Boga, a nami, małżonkami, jest współpraca z łaską Bożą.
Bo nie bez łaski pokus, nie da rady.
Nie się samo zrobi, tak? Tylko ja się staram po ludzku, na miarę mojego człowieczeństwa, ale chociaż staram się, a resztę dopełnia Bóg.
Można byłoby tutaj całe sympozjum zorganizować, bo temat jest i szeroki, i bardzo ciekawy, i zarazem wątków pobocznych ma całe mnóstwo i wszystkie są ważne. Ale może odwołamy się teraz do naszych słuchaczy, żeby dołożyli do tego, co tutaj już zostało powiedziane na antenie, swoje obserwacje, swoje spostrzeżenia co do budowania jedności małżeńskiej. No, czy tutaj właśnie łączność z Bogiem na modlitwie w sakramentach jest pomocą, czy nie? Czy właśnie spowiedź, przeproszenie się wobec dzieci, jeżeli się coś działo wobec dzieci, to musi być pojednanie też przy dzieciach. To wszystko jest ważne, także czekamy na Państwa głosy.
Właśnie, może dopowiem, że proszę. Jan Paweł II też w liście do rodzin napisał, że miłość małżeńska ma taką niesamowitą zdolność leczenia ran. I tutaj no właśnie pomocą jest też właśnie łaska sakramentu pojednania, przebaczenia, ale ta miłość, ona sama, prawda, miłość, która czerpie właśnie z Boga, ma tą zdolność, która, która może po prostu przywrócić nawet utraconą jedność.
Bo źródłem miłości jest Bóg, więc jeżeli idziemy do tego źródła, to dostajemy tą miłość.
Tylko właśnie nauczyć czerpać się z tego źródła miłości i źródła jedności.
Czyli tu potrzeba pokory, o której była mowa. Tak. Bez pokory ani rusz. Nie ja jestem ważny.
Żartuję, że jak jelonek, który idzie do źródełka i klęka, żeby zanurzyć pyszczek w źródlanej wodzie żywotnej, dodającej sił i energii, to my w pokorze klękajmy i czerpmy z komunii z Chrystusem, z mocy Eucharystii, bo ta miłość przemienia.
Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców. Pod naszym zdjęciem można pisać komentarze, pytania.
Thank you.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, godzina 22:25. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: budowanie jedności małżeńskiej. Nasi goście, pani Małgorzata Walaszczyk i pani dr Bożena Basta. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich obecnych w studio, szczególnie panią Małgorzatę Walaszczyk, którą miałam możliwość usłyszenia chyba ze 3 lata temu kiedyś w Radiu Maryja.
A my kogo witamy?
Małgorzata.
Dziękuję pani Małgorzato.
Przepraszam. Jej wypowiedź tak mnie wtedy zainspirowała, że po prostu odnalazłam ją. Powiedziałam wtedy, że chociażby była ze Szczecina, to ja muszę znaleźć, bo tak mnie, tak jak dzisiaj też tak samo, jej wiedza, jej fachowość i to, co może przekazać i to, co może pomóc małżeństwom, jej wartości, jakie tutaj okazuje, niezmierna delikatność, pomoc w byciu właśnie małżeństwom, jej posługa, jej skromność, jej taka pokora bardzo mnie uderzyła osobiście właśnie, więc potrzeba bardzo takich ludzi, jak jest tutaj pani Małgosia. Jest to nieoceniona po prostu wartość tych takich ludzi, także która naprawdę potrafi dobrym słowem i z perspektywy pomóc w wielu właśnie dziedzinach, a wydawać by się miało, że człowiek coś wie, ale tak naprawdę całe życie się uczymy. I bardzo dziękuję za dzisiejszą właśnie, że jeszcze mogłam posłuchać, za dzisiejszą audycję.
Pani Małgorzato, ale coś od siebie niech pani doda na temat właśnie pani spojrzenia na budowanie jedności małżeńskiej. Jak pani to widzi?
Dobrze, my jesteśmy z mężem małżeńcą od 33 lat. Dzień dzisiejszy jest taki szczególny, ponieważ też mieliśmy spotkanie z Ojcem Świętym takie nieoczekiwane, gdzie Ojciec Święty nas przytulił w 10. rocznicę naszego ślubu, a teraz jesteśmy 33. I to odmieniło nasze życie i szukaliśmy od tamtej pory takich kroków, gdzie moglibyśmy tą bliskość jak gdyby jeszcze bardziej. Czyli tutaj to są tak, sakramenty, co miesięczna spowiedź, prawda? I trwanie przy Bogu, przy Słowie Bożym właśnie. A jeżeli są jakieś trudności, jakieś takie, to są takie poradniki, gdzie można skorzystać i naprawdę to jest nieoceniona wartość.
Ale czy też jest radość? Czy efektem budowania tej jedności odczuwacie państwo radość? Czy dobrze państwu ze sobą?
Tak, tak. Wzmacniamy się w radości właśnie. Jeżeli mamy radość, to i dźwigać nam krzyż jest, brzemiona. Jest łatwiej wtedy człowiekowi. To chciałam właśnie powiedzieć też między innymi, nie?
Dziękujemy pani Małgorzato. Za pani wypowiedź i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Halo, kogo witamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomek.
Witamy panie Tomku.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Miałem przyjemność uczestniczenia i nadal uczestniczę w terapii tutaj u pani Małgorzaty Walaszczyk, pani doktor, dyrektor w Domu Słowa Bożego przy ulicy Gruchowskiej w Warszawie. Ja za dużo nie lubię mówić, ale tak bardziej dla mężczyzn mogę powiedzieć, co mi utkwił ten jeden tekst w głowie podczas terapii małżeńskiej. Pani Gosia powiedziała: panie Tomku, pan nie myśli, że jak pan ma żonę, to kupił pan szafę, którą postawił w pokoju, pan ma to z głowy. O żonę trzeba cały czas dbać. Jak się nie dba, to różnie w życiu może być. Więc jeszcze raz szczęść Boże, dziękuję i pozdrawiam panią Małgorzatę Walaszczyk.
Dziękuję panie Tomku.
Kochani, dziękuję. Jedno wielkie Bóg zapłać mojej drogiej imienniczce pani Małgosi. Panu również dziękuję. No mam po prostu, odbieram wasze słowa jako potwierdzenie, że temat, którym się dzisiaj zajmujemy, jest faktycznie bardzo ważny w życiu małżonków. I tak jak Jan Paweł II wskazał nam tę drogę i tę posługę, to po prostu przyjmijmy to dziedzictwo i czyńmy wszystko, co możemy, żeby pomagać sobie i innym w uszczęśliwianiu się tu na ziemi i w przejściu do wieczności.
Właśnie. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo, witam serdecznie, Katarzyna z Rzymu.
Witamy panią Katarzyno.
Ja chciałam właśnie podziękować pani Małgosi też za wielkie wsparcie, które mnie otrzymałam i otrzymuję. No w takich różnych problemach właśnie jedności małżeńskiej. I po prostu pracujemy od podstaw i nie spodziewałam się po 27 latach małżeństwa, właśnie wczoraj mieliśmy rocznicę ślubu, że niektóre rzeczy będziemy dopiero teraz odkrywać z mężem i raczkować i uczyć się tego wszystkiego. Także i przede wszystkim właśnie bardzo cenię to u Małgosi to, że w tym wszystkim też jest brany pod uwagę właśnie łaska Boża, Pan Bóg i takie patrzenie właśnie oczami Jezusa na wszystko, na całe małżeństwo, bo tak po ludzku no to naprawdę z mojego doświadczenia jest bardzo ciężko, no i sami nic niestety bez łaski Bożej nic nie możemy zrobić. Więc chwała Panu za wsparcie, jakie po prostu otrzymujemy, nie tylko my, bo właśnie widzę, że bardzo jest aktywna pani Małgosia i nic nie można jej złapać, zawsze jest zajęta. I po prostu też apeluję, że to jest bardzo potrzebne, taka pomoc, takie wsparcie. I przede wszystkim właśnie współpraca z łaską Bożą. I ja naprawdę doświadczam takiej obecności Bożej w sakramencie małżeństwa. Nawet doszło do tego, że teraz już uczymy się z mężem modlić się przysięgą małżeńską, czego nie chciał, nie, ale w końcu się przełamaliśmy i no tak, na początku bardzo było ciężko, a teraz to tak łatwiej przychodzi i ufam, że będą tego owoce, tego trwania właśnie przy Panu Bogu i że będziemy też przykład nieść potem naszej córce. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z Rzymu.
Dziękujemy pani Katarzyno. W pani głosie przebijała radość. Także te wszystkie sprawy, dla których niektórym się wydające zupełnie niepotrzebne, jakaś modlitwa, jakieś sakramenty, ale bez Boga ani do proga.
W moim głosie przebija wzruszenie w tej chwili. Także dziękuję. Nie ustawajcie. Te słowa, które mi się w tej chwili nasuwają, nie ustawajcie. Możemy 77 razy upaść, być poobijani, ale trzeba się otrzepać, podnieść do góry i kolejny raz próbować w mocy sakramentu z Matką Bożą, któż jak Bóg.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Rebe z Poznania.
Szczęść Boże.
Czasem taki jestem dokładny i to bardzo pomaga, mi się wydaje, w poznawaniu, ocenianiu innych ludzi czy w ogóle sytuacji. I chodzi o to, że tutaj na początku ktoś podał trochę pachnącą podwórkiem, niedokładną, fałszywą opinię na temat osoby bliskiej. Fragment tylko powiem. Chodzi o nieocenianie. Ponieważ ja uważam, że to jest pewien błąd, ponieważ ktoś, kto nie ocenia, całkowicie nie ma żadnego wpływu na swoją rodzinę, i otoczenia, i w ogóle, i w pracy, i podczas zabawy. Także to jest podstawowy błąd, że osoba, która, to jest takie wygodnictwo, jak jesteś, nie oceniasz żony, ona robi co chce, jej pycha po prostu rośnie wtedy. Także i tak samo kolegów w pracy, i kolegów w domu, czy w towarzystwie, czy podczas zabawy. Ja uważam, że człowiek jest stworzony do poznawania, oceniania i stąd wynikają wszystkie błędy, że nie oceniamy właściwie sytuacji. Nie mówię o osądzaniu. Oceniasz każdego podczas rozmowy 1000 razy i słownie, i wewnętrznie. Do tego jesteśmy stworzeni, żeby właściwie oceniać i zaradzać danej sytuacji. Dziękuję szczerze, że proszę rozwiązać ten temat, czy to był taki błąd, tylko podwórkowe takie przejęzyczenie się niedokładne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Drogi panie Robercie, bardzo dziękuję za takie dopowiedzenie. Tutaj bardziej mi chodziło w mojej wypowiedzi o nieocenianie osób. Oceniamy zachowania, oceniamy, tak jak pan powiedział, jakieś wydarzenia, postępowanie i tak dalej, ale nie osobę. I teraz w tym pierwszym empatycznym kroku, który ma nas dopiero otworzyć na współpracę z drugą osobą, tym kluczem do drugiej osoby, no jest właśnie ta empatia na wysłuchanie. To nie jest cel, to jest tylko pierwszy krok, bo proszę zobaczyć, że jeżeli, no nie wiem, ktoś przed nami się chce otworzyć czy powiedzieć coś takiego głębokiego, co przeżywa, a my dla przykładu powiemy tylko takie słowa: oj, co ty tam przeżywasz, tam takie problemy twoje, to my tę osobę zamykamy. Nie będzie komunikacji, nie będzie rozmowy. Albo jeżeli powiemy: och, tam takie dyrdymały, tam filozofem nie jesteś i tak dalej, my tę osobę zamykamy. Albo powiemy: och, ludzie mają prawdziwe problemy, no cóż to za problemy, my tę osobę zamykamy. To w takim znaczeniu chodziło mi o to, żeby jako pierwszy krok do otwarcia się, do słuchania, do usłyszenia, no właśnie ten krok empatyczny. Ale dziękuję za to, co pan powiedział.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z tej strony Marta.
Witamy panią Marto.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ja miałam przyjemność z panią Małgorzatą, że tak powiem, rozmawiać wielokrotnie w czasie naszej terapii małżeńskiej. Mówiłem tutaj dużo o bliskości, tak? O tej bliskości emocjonalnej. I tak, to jest bardzo ważne. Bardzo często młodzi ludzie nie zwracają na to w ogóle uwagi. Nie są tego nauczeni. Natomiast pani Małgosia też wytłumaczyła nam, jak to bardzo buduje relacje. Uważam, że ludzie zbyt skupiają się na takich sprawach związanych właśnie z rutyną i na takim życiu codziennym. I jeżeli chodzi właśnie o budowanie relacji, bliskości w małżeństwie w oparciu o nauczenie chrześcijańskie, to bardzo mnie to wzmocniło ze względu na to, że zauważyłam u siebie na przykład, że w momencie, kiedy gdzieś oddalałam się od Pana Boga, to automatycznie ta relacja kulała. A gdy byłam bliżej Pana Boga, to po prostu ta relacja jakoś funkcjonowała lepiej. I myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o takie poradnie rodzinne dla małżonków, to jest bardzo ważna, bardzo istotna rzecz, ponieważ ludzie w tym czasie, kiedy jest kryzys małżeństwa, kiedy jest takie zachwianie wartości rodziny w tych czasach, one są bardzo potrzebne, ponieważ ludzie są bardzo zagubieni i potrzebują takiego głosu z zewnątrz, który potrafi tak obiektywnie ocenić sytuację. I zachęcam młodych ludzi, którzy mają jakieś, znaczy nie tylko młodych, tak? W każdym wieku, tak na dobrą sprawę, jeżeli mają jakieś problemy w małżeństwach, to żeby szukali pomocy u specjalistów. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Marto.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos, dziękuję za telefon, dziękuję za życzliwe wsparcie. No, mogę powiedzieć, że jest ogromna radość dawania. To jest nie tylko tak, że powiedzmy z mojej strony mogę powiedzieć, że staram się pomagać, ale chcę powiedzieć, że dzięki wam żyję, bo dostaję od was dużo więcej niż daję i to jest coś, co mnie unosi nad ziemią i za to i wam dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Artur, Milanówka.
Witamy Panie Arturze.
Ja chyba wymodliłem tą audycję dla naszego małżeństwa. Poproszę mi wierzyć, dzwonię z takim ogromnym bólem, że no trudno jest cokolwiek tu powiedzieć. Nie chcę tu wylewać też, tak jak pani doktor powiedziała, że zazwyczaj do poradni przychodzą ludzie i zaczynają wylewać na drugą stronę. Nie chcę tego robić, bo prawda jest taka, że wina zawsze leży po obu stronach. W grudniu, 6 grudnia minie 10 lat, jak jestem żonaty z moją żoną Małgorzatą. I proszę mi wierzyć, że przez 10 lat może na ręce, na palcach jednej ręki wymienię kilka chwil, które by były piękne. Tak, to jest po prostu jakaś nieprawdopodobna wojna. Ja nie wiem, już jestem tak bezsilny, że nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić. Byliśmy, przygotował nas Pan Bóg, mnie przynajmniej, bo po mojej stronie leży cała teraz ta chęć po prostu jeszcze szukania jakiejś pomocy. Najpierw była audycja, już nie pamiętam, która mnie przygotowała, później była wspólnota Hioba. Pojechaliśmy na tą wspólnotę, na tej wspólnocie byliśmy, wróciliśmy i to dosłownie po prostu jeden dzień było dobrze, teraz jest cały czas źle. Próbujemy, wiara, ogromna wiara w sercu gdzieś tam jest, bo jesteśmy tak bardzo wierzący obydwoje. Modlimy się osobno, praktycznie mieszkamy osobno pod jednym domem, tak jak pani doktor powiedziała. Mieszkamy pod jednym domem, ale robimy wszystko oddzielnie. Nie ma małżeństwa. Małżeństwo jest tylko na papierze sakramentalne. No trzyma nas wiara przy tym wszystkim. Próbujemy ratować to wszystko. Ja dlatego dzwonię, bo chciałbym się skontaktować z panią Małgosią i udać się na tą poradnię, bo ja już nie widzę, jesteśmy około rozwodowo, tak można powiedzieć. Nie poczyniliśmy żadnych kroków, ale o rozwodzie mówi się bardzo, bardzo często i jak tylko jest jakiś zgrzyt, to od razu mówimy. Więc miłość, no i była miłość, jest ta miłość, trzyma nas. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że w chwili momentu, kiedy ja już odbywałem, mówię o swoim sercu, miłość do swojej żony, to stawało się co w tym małżeństwie coś takiego, co dzisiaj dopiero zrozumiałem między pani doktor, że ja po prostu nie rozumiem tej drugiej osoby. Ja myślałem, że ona mnie atakuje za każdym razem, a ja jako mężczyzna muszę wygrać tą wojnę, bo ja tak jestem skonstruowany i próbuję z nią walczyć. Teraz można powiedzieć, obudowałem się w jakieś poduszki i zaczynam milczeć, ale też ksiądz, który był na kolędzie, powiedział, że nie można tego robić, bo to w pewnym momencie wybuchnie i pęknie mi serce albo coś innego się stanie. To, co pani dzisiaj doktor powiedziała. No. Nie wiem, będę próbował znaleźć mi stronę, będę dzwonił do pani doktor, żeby umówić i no, nie wiem, co dalej robić. Pozdrawiam bardzo serdecznie i chwała Bogu za to, że jest ta audycja, bo ja czuję, że to jest dla mnie ta audycja, dla tego małżeństwa. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. I moją żonę pozdrawiam, bo ona na pewno słucha.
Szczęść Boże, panie Arturze.
Dziękuję, panie Arturze, za telefon. No, jak ci taka wola Boża będzie, a pan do mnie dotrze i państwo dotrzecie, to zapraszam. Ale niech mi pan obieca jedną rzecz. Proszę chociaż jedno dobre słowo żonie codziennie powiedzieć. Ja wierzę, że żona panu też to jedno dobre słowo odda, bo ludzka psychika jest jednotorowa, może tak żartobliwie powiem. Czyli jeżeli skupimy się na postrzeganiu dobra, to automatycznie powiedzmy, że to wpadające nam w oczy i w uszy zło, ono tak trochę przemyka nad naszą głową. Ja żartobliwie mówię, że z ustawień fabrycznych po tym grzechu pierworodnym musimy odkręcić nasze oko na postrzeganie dobra, a nie widzenie, prawda, tego źdźbła w oczu drugiej osoby, a nie widzeniu belki w swoim. Bo to są te niestety po grzechu pierworodnym ustawienia. I teraz jak zobaczycie państwo, jakie to będzie trudne, żeby jeden pozytyw o sobie nawzajem powiedzieć z dnia. Nie jakiś banał. Autentycznie jakiś taki rodzaj zachowania, który widzę, że się stara ta druga osoba dla mnie, że to jest piękne i powiedzieć o tym. I zacznijcie tylko od tego. bo znowu powiem alegorycznie i żartobliwie, żeby się palił ogień w kominku, no to trzeba dorzucać drewienka, bo po prostu wygaśnie. Więc jeżeli my mamy dbać codziennie o ten żar i ogień miłości małżeńskiej, no to pytanie, jakie drewienka dorzucacie codziennie?
Wyrazy wdzięczności. No nie mam być za co wdzięczny. No chwila. Masz co zjeść na talerzu, jest posprzątane, przez okno widzisz świat, jest umyte, wszystkie guziki masz na miejscu, to co się odpruło nagle już nie jest odprute, no samo się zrobiło. Wyrazy wdzięczności. Nie szkodzi, może być nawet i w nadmiarze. Ważne, żeby one były, bo jest za co dziękować nawzajem sobie. Tak. Nie ma takiej sytuacji, żeby... Ja nie mam za co dziękować mojej żonie, mężowi.
Ja nic nie mogę. Ja nic nie muszę. Ja wszystko w miłości mogę, ale ja nic nie muszę, bo nie jesteśmy niewolnikami. A przypomnę słowa też z Biblii, mianowicie, że małżeństwo to jest dźwiganie wspólne brzemion i spójnik i, czyli na równej linii, i dzielenie się radością. A czy my się na co dzień dzielimy radością?
To, bo to buduje. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie. Magdalena z Podlasia, z Białegostoku. Witam bardzo panią doktor Bożenkę Basę i panią dyrektor Małgorzatę Szczyk. Znam się ze wspólnego podwórka, mianowicie z duszpasterstwa rodzin. Chciałam bardzo podziękować za tę audycję po telefonach, które tutaj nawet miałam takie obawy, czy dzwonić w ogóle, bo jest tak potrzebne są te rozmowy tutaj na antenie. Ja ze swojej strony chciałam tylko właśnie dodać przynajmniej taka myśl jako ginekolog, że ta bliskość, ta więź, tutaj odniósł się do właśnie procesu ciąży, mianowicie, co już pisało ten pani psycholog, pani doktor Kornas-Biela, że w procedurze in vitro brak w tej więzi od momentu poczęcia do zagnieżdżenia rzutuje już zaburzeniami osobowości. A więc jeżeli to maleństwo nie ma tej więzi, od samego początku nie jest pod miłującym sercem matki, to cóż mówić o tym, że na przykład tworzy się, czy już pracują właśnie takie, nazwijmy to, akcelaje fabryki, życie na zewnątrz, kiedy to dziecko nie będzie w ogóle od momentu poczęcia aż do urodzenia nie czuło więzi, nie miało bliskości. Więc ja tutaj tylko dorzucam takie myśli i jeśli można, to chciałabym właśnie jakby pogłębić tę, może na przykładzie, może właśnie z poradni, żeby panie podały właśnie taki jakby jeszcze więcej może na temat właśnie tego sposobu, w jaki sposób właśnie, czy psychoterapeutycznie, czy inaczej, jak pogłębiać, czy wypełniać te braki więzi, braki bliskości, może nawet w tej dziedzinie tej właśnie prenatalnej. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani Magdaleno.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Madziu. Razem z Małgosią, tak, to jest bardzo, bardzo istotny temat. I właśnie ta historia początku człowieka to jest po prostu no wtedy dziecko właśnie tym instynktem duchowym po prostu odczytuje swój początek, który zawdzięcza swoim rodzicom i tutaj no w zależności od jakości tej miłości, którą rozpoznaje całą swoją osobą, to po prostu zdobywa przekonanie na temat początku swojego istnienia. I właśnie myślę, że tutaj to jest też tragedia tych dzieci. Tutaj no na razie mało się o tym mówi, mało jakoś wiemy tych dzieci, które poczynają się poza łonem mamy. Pan Bóg dla człowieka, dla jego pojawienia się na świecie zaplanował środowisko miłości jego rodziców i właśnie w tym akcie zjednoczenia małżeńskiego jego rodziców oni współpracując z Bogiem przyczyniają się do powołania nowego istnienia ludzkiego. I to jest, ten początek życia ludzkiego jest bardzo ważny. Jest tutaj ogromna odpowiedzialność rodziców za ich to zjednoczenie małżeńskie, za jakość tego zjednoczenia, za jakość miłości, która jest właśnie w momencie pojawienia się dziecka. Na ten temat pisze dużo komentator Jana Pawła II, włoski pisarz Rocco Buttiglione. I on mówi, że pisze, że właściwie to jest ten bardzo ważny po prostu ten moment poczęcia. I potem no pewnie będą też te dzieci już niosły w swoje życie skutki po prostu tego sposobu, w jaki przyszły na świat. I tutaj no pewnie też będzie jakiś temat, całe pole do no wspierania tych dzieci, no bo one po prostu ten jakiś deficyt poniosą z sobą w dalsze życie. Więc tutaj też jest właśnie ogromna odpowiedzialność rodziców, żeby to zjednoczenie małżeńskie, żeby dziecko pojawiało się w tym środowisku miłości, żeby ta przez mowę ciała była przekazywana prawda, ponieważ no także ciałem można kłamać. To też, no i tutaj ojciec kłamstwa, szatan, bardzo chce, żeby właśnie małżonkowie posługiwali się jego językiem tutaj i te sposoby posługiwania się tym językiem złego ducha są bardzo różne, różnorodne. Właśnie tutaj może też jeszcze przywołam Jana Pawła II z listu do rodzin, że właśnie to zjednoczenie małżeńskie, które jest źródłem życia, znajduje się pośrodku wielkiego zmagania pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Prawda? Czyli tutaj, no i właśnie to in vitro, które się współczesnym dzieciom funduje, no po prostu to też jest jakiś podstawowy brak szacunku do osoby dziecka, bo tutaj właśnie tak. Prawda? Czyli rodzicielstwo to jest z jednej strony rodzice jako osoby, a z drugiej też osoba dziecka.
Słuchamy Radio Maryja.
Mirek z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem tylko powiedzieć na swoim przykładzie, w jaki sposób straciłem cywilny ślub, cywilne małżeństwo, tylko pół roku. Żona nigdy mnie nie zdradziła, ale po technikum mieliśmy 20 lat. Po technikum ona po prostu w budowlance pracowała, opowiadała o swoich tych pracownikach. A ja tak się wstydziłem jej powiedzieć, że mnie to rzuca, że jestem wściekle zazdrosny, że po pół roku się rozstaliśmy tylko z mojej winy. A wspaniałe małżeństwo. To chciałem przeprosić, że nigdy jej tego nie powiedziałem. Dopiero po 30 latach, jak się spotkaliśmy, to jej powiedziałem, że ona, dlatego wychodziłem z domu na 3 dni do mamusi, jak tylko gadała o obcych facetach. To nie było natychmiastowe, tylko zawsze ją zmyliłem, z pół godziny siedziałem w domu. Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mirku.
Nasuwa mi się, że może żona prowokowała pana tymi historiami o innych mężczyznach. Nie wiem, chcąc wyzwolić w panu walkę o nią, o relacje, no różne są te strategie działania. Tu, broń Boże, nie chcę tego oceniać. Bardziej w kategorii, myślę, zrozumienia intencji drugiej osoby. Bo tak jak pan słusznie powiedział, projekcja powoduje, że przerzucamy na drugą osobę tak naprawdę nasze własne myśli, ocenę sytuacji i tak dalej. Wydaje nam się, że tak myśli właśnie druga osoba. A brakuje chyba tego zatrzymania się i spotkania, żeby naprawdę poznać, co pragnie wyrazić, mamy problem w formułowaniu oczekiwań. Więc tu też często dialog szwankuje u podstaw. No właśnie, bo tak jak powiedziałam żartobliwie, karty trzeba wyłożyć na stół, trzeba jasno się opowiedzieć, trzeba jasno się określić, a ta niemoc w wyrażaniu własnych potrzeb czy oczekiwań bierze swój początek w nieznajomości siebie, w braku poznania siebie, w tym zatrzymaniu się w rozeznaniu, co jest we mnie, jakie są potrzeby. No i oczywiście jak gdyby jasnym wyrażeniu tego, jeżeli mąż dla przykładu nie słyszy przez wiele lat potrzeb żony, bo mam takie przykłady par, no Duchem Świętym, przepraszam bardzo, nie jest, więc się nie domyśli, więc nie czyni niczego, bo źle życzy żonie albo ma jakieś złe intencje, no a żona, a w żonie rośnie żal, prawda, wieloletni żal. Po prostu trzeba o tych swoich, dać sobie prawo do własnych potrzeb i oczekiwań i jasno je precyzować. To jest też jedna z umiejętności wglądu w swoje emocje, w swoje potrzeby, w swoje pragnienia, umiejętność werbalizacji, nazwania. No i teraz jeśli no, jest ta dobra wola, choćby chwila dobrej woli, no to jest jakaś szansa na błysk usłyszenia siebie. Wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś, bo no, chciałabym tutaj też takie słowa użyć, które znajdują się w nauczaniu Jana Pawła, znaczy jeszcze to nie Jana Pawła II, choć przy jego współudziale jako kardynała, ale słowa, które w Humanae Vitae, w Adhortacji Apostolskiej Pawła VI, tak, tu współtwórcą był kardynał Wojtyła. I przypominam te słowa, czym jest małżeństwo, tam w punkcie 8 Humanae Vitae określone, że nie jest to wynik jakiegoś przypadku lub owoc ewolucji, ślepych sił przyrody. Bóg, Stwórca, ustanowił mnie mądrze i opatrznościowo, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Czyli teraz proszę, zobaczcie Państwo, nawet musimy wyjść poza siebie tylko i naszą relację, żeby zrozumieć, że jesteśmy w jakimś ogólnym, wielkim, globalnym, wiecznym, pięknym Bożym planie. Jakimś jednym malutkim puzzlem. I tu może też trzeba refleksji, jakim tym puzzlem jesteśmy, czy gdzie mamy swoje miejsce, ale tego typu refleksje.
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał.
Zmartwychwstał, otrzycie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z nim.
Pan zmartwychwstał, otrzycie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z nim.
Otrzycie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z nim. Pan zmartwychwstał, otrzycie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z nim.
raduj stworzenie, bo Pan zmartwychwstał, ocalił mnie i Ciebie, wesel się ziemią. Raduj stworzenie, bo Pan zmartwychwstał, ocalił mnie i Ciebie.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 23:02 w audycji dla małżonków i rodziców, taki mały blok informacyjny, ogłoszeń. Jak zwykle zapraszamy na rekolekcje spotkania małżeńskie. No, z treści dzisiejszej audycji budowanie jedności małżeńskiej wynika, że no, dialog jest no, podstawowym elementem budowania tej jedności, że bez dialogu no, to się nie da. Po to mamy usta i uszy, żeby dzielić się swoim wnętrzem bardzo głęboko właśnie ze współmałżonkiem, bo to jest osoba, która jest dla nas najważniejsza w naszym życiu. My dla niej jesteśmy najważniejsi. No i nie potrafimy niekiedy wyrazić siebie. Wobec tego proszę bardzo, rekolekcje weekendowe, spotkania małżeńskie. Kolejny weekend, 12-14 kwietnia. Ośrodek Gdyński i Łódzki organizuje. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W ośrodek Łódzki zgłoszenia przyjmują Państwo Pawlakowie. Telefon 509 028 498. Powtarzam, 509 028 498. Krótkie weekendowe rekolekcje, bardzo dużo dające w budowaniu porozumienia, w sposobu porozumienia się małżonków, w którym trudno jakoś znaleźć wspólny język, a przecież nie można być, budować jedności małżeńskiej, jeżeli nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 9 kwietnia. Temat: nie widzę moich grzechów. Ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca, będzie naszym gościem. 16 kwietnia Alleluja, drogowskazem dla rodziny. Audycja muzyczna. Gościem będzie profesor doktor habilitowany sztuk muzycznych Wojciech Pospiech, konsultant krajowy Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie, kierownik Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz państwo doktor habilitowany Anna i Paweł Szarabka. 23 kwietnia, aborcja. Jak o niej rozmawiać z nastolatkiem? Gościem będzie pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dyplomowana położna, i pani Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor do spraw edukacji i sekretarz zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka z mężem Marcinem, formujący się we wspólnocie domowego kościoła. I nasi goście, pani Małgorzata Walaszczyk i dr Bożena Basa, mają też do ogłoszenia państwu?
Właśnie, telefony, które tutaj od państwa docierały, pokazują, jakie znaczenie ma poradnia, której przewodzi Małgosia, poradnia w diecezji praskiej. I proszę państwa, jest ogromne zapotrzebowanie na pomoc ze strony licznych rodzin, licznych małżeństw, i także właśnie ta pomoc, to otwarcie na pomoc małżeństwom też się wpisuje w, no właśnie w tą perspektywę duszpasterską. Także papież Franciszek teraz bardzo zachęca do tego, żeby towarzyszyć małżeństwom, żeby po prostu wspierać, ta troszkacka duszpasterska o rodzinę, o małżeństwo jest zadaniem wszystkich członków wspólnoty kościelnej, wszystkich duszpasterzy, ale także świeckich małżonków, i wyraża się we wspierającej rozwój wiary i miłości obecności. I proszę państwa, to duszpasterstwo specyficznie ukierunkowane na rodzinę domaga się odpowiedniego przygotowania osób do towarzyszenia rodzinom. I my z Małgosią mamy taką propozycję studium praktycznego przygotowania do towarzyszenia małżeństwom. To studium prowadzimy w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach i to studium jest właśnie odpowiedzią na troskę Kościoła, jak wspierać współczesne rodziny. I właśnie tutaj papież Franciszek także bardzo wzywa do tego, żeby więcej uwagi, wysiłku włożyć w przygotowanie do podjęcia towarzyszeniu, że tutaj nie wystarczy tylko dobra wola, ale potrzeba konkretnych umiejętności, odpowiedniej formacji, aby te działania były roztropne, odpowiedzialne i owocne. I właśnie to towarzyszenie, do którego przygotowujemy, to studium też ma taki charakter: pomagam sobie, pomagam innym. Także można dla swojego małżeństwa, dla swojego życia, dla swojej rodziny tutaj dużo wynieść, ale także można właśnie przygotowywać się do tego, żeby służyć innym. I to towarzyszenie ma być bardzo praktyczne, ale dla dobro praktyki wymaga koniecznej teorii, czyli wymaga przygotowania studium. I tutaj takie tylko króciutko powiem, kilka modułów się składa na to nasze studium. To studium trwa pół roku. Współczesne konteksty towarzyszenia małżonkom, towarzyszenie małżonkom w odkrywaniu Bożego zamysłu o małżeństwie, rodzinie, towarzyszenie małżonkom w zakresie budowania jedności. To jest właśnie cały blok, który Małgosia prowadzi. Towarzyszenie małżonkom w realizacji zadań prokreacyjnych, wychowawczych i także pomoc specjalistyczna w sytuacjach kryzysowych, czyli różne formy pomocy małżonkom, łącznie z mediacjami pojednawczymi. Myślę, że w tym budowaniu jedności, w radzeniu sobie z konfliktami, to też jest bardzo dobrze. I ostatni moduł, towarzyszenie małżonkom w życiu wiarą i w rozwoju duchowym. I zapraszamy, może kogoś z państwa zainteresuje, żeby właśnie pomóc sobie i pomóc innym. Na stronie Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach Instytutu imienia arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego są wszystkie informacje dostępne.
Dziękuję i odbieramy kolejne telefony. Jeszcze mamy 20 minut. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mam na imię Jolanta. Jestem w związku małżeńskim 32 lata. Z czego te kilka lat dzięki właśnie Instytutowi Studiów nad Rodziną przeżywamy z mężem jeszcze piękniej i lepiej. To, co pani doktor Basa tutaj zapowiedziała, ci, którzy może mają okazję skorzystać, ci, którzy się wahają, ten fundament, który otrzymaliśmy, który jakby przestudiowałam ja osobiście, ale wnieśliśmy też z moim małżonkiem, naprawdę bardzo ugruntował nasze małżeństwo. Pozwoli nam się tak naprawdę cieszyć sobą i to chcę powiedzieć, że małżeństwo jest piękne. To oddanie się sobie nawzajem, to, że możemy przeżywać tę radość z bycia razem, ale przede wszystkim też i te trudności, które stają na naszej drodze. Właśnie jako małżonkowie w duchu, jako katolicy, którzy po prostu odnoszą się do Pana Boga, którego po prostu mają na swojej drodze, językiem prostym, radości mnożymy przez dwa, trudności dzielimy przez dwa. Więc bardzo dziękuję za pracę właśnie i Małgosi, i Pani doktor Bassy. Bardzo Was pozdrawiam. Jeszcze raz Jola Rzec. I bardzo dziękuję za Wasze świadectwo i obecność tego spotkania dzisiejszego wieczornego. I dodam od siebie, z mojego doświadczenia, że chyba w każdym związku, w każdej relacji, w każdej grupie powinniśmy stworzyć dla siebie swój słownik tak, żebyśmy się rozumieli, bo każdy z nas jest z innej rodziny wyjścia. Czy to, że gotujemy ten rosół, to naprawdę wkładamy ten gatunek mięsa czy warzywo, w jakiej kolejności, to jest kluczowe, żebyśmy my ustalili, jak gotujemy ten nasz rosół razem. To jest prosty przykład. Z tej różnorodności mamy wybrać to, co dla nas jest piękne, tak? Ale nie zapomnieć o tym, żeby o tym rozmawiać, wyprzedzać pewne fakty. To, co zostało powiedziane też o kobiecie i mężczyźnie, jak bardzo się różnimy, ale jesteśmy w tym piękni. Ale też odpowiednio wiemy, kiedy się przygotować na tę rozmowę z moim współmałżonkiem, żeby go nie zaskoczyć. Bo my kobiety, u nas ciągle gdzieś tam coś wzyczy w tej głowie, ciągle coś się dzieje, a mężczyzna słyszy ten jeden komunikat, więc musimy się tego nauczyć nawzajem. Przepięknego spotkania za to, co w tej chwili usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję i naprawdę polecam Łomianki. To jest czas, który będzie w Waszym życiu po prostu tylko przynosił kolejne piękne owoce. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Pani Jolanto.
Pani Jolanto, bardzo dziękujemy. Tak, Łomianki powstały po to, żeby pomagać małżonkom odkrywać piękno i wielkość ich powołania i by zapragnęli żyć i żeby mogli żyć całą pełnią, całym pięknem miłości. Także, żeby pomagać małżonkom zagrożonym wracać do pierwotnej miłości, żeby wspierać, żeby towarzyszyć. I bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na imię mam Marianna.
Witamy Panią.
Chciałam zabrać głos i powiedzieć, no może moje akurat doświadczenie będzie do tych radosnych smutne, bo przeżyłam z mężem 50 lat, od 3 lat on nie żyje, ale w tej chwili czuję wielki żal i ból, że myśmy nigdy nie mogli ze sobą rozmawiać. Nawet jak chciałam, żeby rozmawiać, to on uciekał z domu. Nie był pijakiem, nie był alkoholikiem żadnym, ani ja, ale on cały czas tylko książki, wojna, gazety, a ja zajmowałam się domem, dziećmi i działką. I jego nie obchodziło. A jak umarł i przytuliłam się do niego, bo umierał w domu, to poczułam taki ból, że nigdy go tak nie poszarpałam i nie powiedziałam: człowieku, musimy ze sobą rozmawiać. Byliśmy, nie kłóciliśmy się nigdy, nie ubliżaliśmy sobie, ale żyliśmy w ciasnym, małym domku, ale każdy osobno. I ten ból przeszywa moje serce do dziś. Nie wiem, kiedy się z tego wyleczę, czy się w ogóle wyleczę. Szczęść Boże, to tyle. Życzę wszystkim młodym, żeby dążyli do rozmowy, bo to największy ból sprawia. Nie wiedzieć, co drugi myśli i o co mu chodzi.
Dziękuję.
No, dziękuję bardzo.
Współczujemy Pani Marianno. Tak, mamy możliwość, jak jesteśmy obok siebie i nie korzystamy z tych możliwości. Nie wiadomo dlaczego. diabeł nam przeszkadza, żebyśmy się nie poznali, nie pogłębili naszej miłości.
Kochana Pani Marianno, ale ja życzę myśli o nadziei, bo nadzieją jest przyszłość i nadzieją jest wieczność. Mąż jest i się spotkacie z mężem. I proszę męża kochać, proszę się modlić za niego, proszę tą duchową więź budować, przebaczyć to, czego no, nie rozumieliście z jednej strony i z drugiej strony, ale przed wami jest nadzieja.
Cała wieczność.
Żeby nie kultywować bólu, żalu, trudno, bardzo. Było, minęło, tak się stało. Przed nami jest nadzieja.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
I zawsze.
Tak akurat się wstrzeliłem mimowolnie.
Możemy znać imię?
Piotr Suwałk.
Witamy Panie Piotrze.
Taki sam temat jak moja poprzedniczka. Żona moja zmarła pół roku temu. I też takie wspomnienia przychodzą i przeszkadzają, bo można było zrobić to, czy tamto lepiej, czy inaczej, chociaż znajomi nasi oceniali nas jako małżeństwo dobre. Natomiast powiem tutaj, że zawsze, w każdej sytuacji naszej ratowała nas modlitwa. Modliliśmy się wspólnie, ale też nie od razu, bo dopiero choroba żony dała nam taką mądrość, że zaczęliśmy tak do Pana Boga bardziej przylgnęliśmy i wtedy właśnie okazało się, że ta modlitwa jest czymś, co naprawdę łączy i dzięki temu przetrwaliśmy. Nawet żona chorowała połowę życia ostatnio, miała raka trzustki, więc trzeba było się opiekować i nieraz były takie chwili zwątpienia, ale ta modlitwa i Pan Bóg właśnie to nam pomagało. I teraz chcę jeszcze powiedzieć odnośnie tej pani poprzedniczki, że również to dręczyły mnie te takie wyrzuty sumienia, że można było lepiej, można było rozmawiać, można było milej. I byłem na rekolekcjach, akurat też tak wypadło w lutym u ojców jezuitów w Częstochowie, na rekolekcjach ignacjańskich, tak 5 dni w milczeniu. I tam przed sakramentem Pan Jezus pokazał mi, że właśnie nie było źle, było dobrze, tylko niepotrzebne są te wyrzuty sumienia. I to chyba na zło po prostu chcę jeszcze tutaj coś wnieść niedobrego. A życie było, jakie było, staraliśmy się, jak mogliśmy. Jeszcze wspomnę tylko, że jest u nas poradnia małżeńska przy kościele w Suwałkach. I również pierwsze pytanie, jak się zgłoszą ludzie z problemami, to jest takie. Kiedyście przestali się modlić? To jest takie zawsze pierwsze pytanie. Kiedyście przestali się modlić? Bo od tego się zaczynają problemy, kiedy zabraknie wspólnej modlitwy. I kiedy się człowiek modli, przy modlitwie, to też Pan tak wspomniał poprzednio, czy powie jakiś problem, nie do żony, ale do Boga, że to, że źle zrobiłem, że albo czegoś oczekuję, to ma rzeczywiście skutek natychmiastowy. I powiem, bywały takie naprawdę ciężkie chwile. Ja wtedy mam takie w domu miejsce, no mamy, gdzie się modliliśmy, ale też mam takie oddzielne, bo żona często leżała. I wtedy prosiłem tak Pana Boga i ta pomoc przychodziła szybko. Ale niewątpliwie po stracie kogoś, kogo się kochało i żyło, jak my żyliśmy 45 lat, to zawsze będzie smutek, bo jeśli nie ma smutku, to znaczy ten człowiek chyba nie był też wart tego. No więc to jest naturalne i rozmawiam z osobami, które są już kilkanaście lat wdowami czy wdowcami, to wspomnienie jest takie, smutek jest tak, że jak Pan Bóg tego nie zabierze, nie da nam radości, to no to inaczej nie damy rady po prostu. Bogu nadzieja, Bogu codzienna, jakby taka warta musi być od rana prośba do Pana Boga, żeby pozwolił nam żyć znowu. I jest to takie moje jeszcze dla małżeństw, które słuchają. Wspólna modlitwa. Nic nie uratuje. Żaden psycholog może być pomocny, ale jak nie będzie tej wspólnej modlitwy i dążności do tego połączenia, to niestety bez Pana Boga nie poradzimy sobie. To chciałbym tyle. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, Panie Piotrze.
Dziękuję Panie Piotrze za Pana słowo, które ja osobiście odbieram jako piękną Ewangelię miłości. Bo oprócz naturalnego, prawdziwego smutku i żalu, rozstania, dał Pan właśnie dowód prawdziwej, oblubieńczej, pięknej miłości do końca, wierności do końca, służby wzajemnej do końca. Daj nam Boże, takich postaw i serdeczny Bóg zapłać za to. Miłość triumfuje, miłość jest ponad to. A jeśli można jeszcze dodać słowo, to chciałabym tak dodać, bo troszkę czas już nam powoli mija.
Tak, to już był ostatni telefon.
Dokładnie tak, więc jeśli mogę, to jeszcze powiedziałabym tak, taką myśl rzucę do rozważania. We wszystkich prawie badaniach, bardzo wielu badaniach psychologicznych akcentuje się, że stopień dojrzałości osobowościowej męża i żony jest czynnikiem najbardziej warunkującym jakość małżeństwa. Czyli krótko mówiąc, im bardziej pracujemy nad sobą, staramy się, aby w naszym rozwoju był progres, dążymy ku pełni człowieczeństwa, jest ten problem rozwoju w nas, no problem, zadanie rozwojowe w nas, to dzięki temu jest możliwa, wspaniała, piękna jedność małżeńska. W związku z tym, no chciałabym takie słowa przeczytać, które padły z ust bardzo znanego profesora psychiatry, pana profesora Kazimierza Dąbrowskiego, twórcy dezintegracji pozytywnej, znanego w medycynie polskiej, który pracując całe życie z ludźmi i chorymi, i zaburzonymi, potrzebującymi pomocy, z ludźmi słabymi, najsłabszymi, powiedział tak: najpiękniejsi ludzie, których znam, to są ci, którzy znają smak porażki, poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją drogę na wyjście z otchłani. Ci ludzie mają wrażliwość i zrozumienie życia, które wypełniają współczuciem, łagodnością, głęboką, kochającą troską. Piękni ludzie nie biorą się znikąd. Życzę sobie, życzę Państwu, życzę nam wszystkim wzrastania, aby być pięknymi ludźmi.
Tutaj na Facebooku Ewelina pyta się, czy mogą Panie polecić literaturę dla małżonków, która pomogłaby poznać siebie, czyli o tym, o czym Panie mówią. Dziękuję.
Prosimy napisać pod adres Instytutu Studiów nad Rodziną. Proszę wejść na stronę internetową i wyślemy e-mailem. Tak, możemy polecić.
Budowanie jedności małżeńskiej to temat bardzo duży i szeroki, ale na przykład jak z telefonów wynikało niektórych, że jest dużo radości. Nie każdy pamiętał, żeby o tym powiedzieć, dlatego tak dopytywałem, ale jeżeli się człowiek stara nie przeforsować swoje zdanie, ale dowiedzieć się, co by tą drugą połówkę ucieszyło i to tak postąpić, żeby zrobić jej radość, to okazuje się, że małżeństwo może być przepiękną przygodą na calutkie życie, niezależnie od stażu małżonków, ich możliwości i fizycznych, i innych, bo po prostu jesteśmy dla siebie darem. Darem, który jeszcze na dodatek ma wartość sakramentalną. Jeszcze panie mają cztery minutki czasu.
I tak jak pięknie pani Małgorzata, nasza słuchaczka, powiedziała, nieważne jaki mamy staż małżeński, ile mamy lat, Boże, nam się wydawało, że wszystko wiemy. Dopóki żyjemy, zawsze jest szansa, zawsze jest możliwość, zawsze możemy z Bożą pomocą wszystko zmienić, tylko musi być nasze chcę.
Ja może dodam, że też wobec właśnie też mówienia o kryzysie małżeństwa, o jakimś automatyzmie rozwodowym, który tak bardzo łatwo te sprawy rozwodowe się podejmuje, przeprowadza, rozwiązuje się węzły małżeńskie. Natomiast no właśnie tutaj dzisiejsza nasza audycja pokazała też, że właśnie wiele małżeństw, rodzin można uratować, można z wielu trudnych sytuacji wyjść zwycięsko. Losy wielu małżeństw pokazują, że z pomocą Bożą można uratować ludzką miłość, że kryzys może pogłębić miłość, dojrzałość osób, a doświadczenie pojednania może odbudować tą komunię rodzinną. Ja może też taki przykład podam małżeństwa, które w naszym środowisku łomiankowskim też otrzymało pomoc, było na skraju rozpadu. I to małżeństwo właśnie zostało ocalone. Potem urodziło się dwoje dzieci jeszcze i taki mały chłopiec, no nie wiem, może gdzieś 7 lat miał. On był chyba 8. dzieckiem w tej swojej rodzinie i on mnie kiedyś spotkał na korytarzu i mówi: ciociu, jak będę dorosły, będę miał 2 samochody, którymi będę wiózł moją żonę i dzieci. Czyli, prawda, rodzina, która wyszła z głębokiego kryzysu, jak to dziecko po prostu doświadcza w tej swojej rodzinie więzi, bliskości, jedności i że ono też, będąc małym chłopcem, myśli o rodzinie i dłużej. Więc jest to możliwe i tutaj oczywiście też jest ta łaska sakramentu, która jest na wyciągnięcie ręki, tylko żebyśmy umieli korzystać, żeby małżonkowie sięgali po tą łaskę, która jest tak bardzo dostępna, tak blisko.
I także Pan Bóg zaplanował dla nas wielkie szczęście, którego możemy doświadczyć już tu na ziemi, jeżeli tylko bierzemy pod uwagę Jego obecność, i to nieobojętną obecność, ale miłosierną obecność. Małżeństwo nie jest pomysłem ludzkim na życie. To jest pomysł Boży. Jeżeli go realizujemy według instrukcji, no to po prostu wszystko nam się pięknie układa. Mimo tego, że ktoś tam piasek w te tryby nam sypie, no bo po prostu jesteśmy na ziemi, narażeni na wszelkie trudności, ale z Bożą pomocą wyjdziemy z tego. Każdy wyjdzie, każde małżeństwo. Tylko nie można dać się przestraszyć, że ojej, wszystko przegrałem, wszystko stracone. Nie. Pan Bóg jest, Pan Bóg kocha, Pan Bóg chce dla nas jak największego dobra, również już tutaj na ziemi. Tylko czy jesteśmy na tyle pokorni, żeby uznać Jego wielkość, jego władzę, Jego instrukcje, które nam daje.
I kochani, nie skupiajmy się na naszych upadkach, bo jesteśmy naprawdę słabi. Któż z nas nie upadł, któż nas nie zgrzeszył, któż z nas nie zrobił błędu. Kultywowanie w sobie błędu, rozpaczy, to jest droga, to jest zamknięcie światła w tunelu. A my mamy się podnieść i w świetle Chrystusa i w Jego imię kolejny raz próbować.
Bardzo dziękuję paniom. Pani Małgorzacie Walaszczyk, która właśnie zabierała teraz ostatnio głos, że zechciała pani przyjechać w naszej audycji pierwszy raz.
Pierwszy raz serdecznie dziękuję za to zaproszenie i możliwość spotkania pani ze słuchaczami. Bóg zapłać za to.
Pani doktor Bożenie Bassa również bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Biskup Stanisław Stefanek, świętej pamięci, kiedyś w pielgrzymce rodziny Radia Maryja w Częstochowie powiedział, że audycja dla małżonków i rodziców jest największą poradnią rodzinną w Polsce. pamiętam te jego słowa. Dziękuję również pani Katarzynie za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.